W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie w kolejnym wydaniu W tym coś jest.
Dzień dobry.
Dzisiaj jest 1 maja, taka miła data, ale wspominam to nie z powodu święta pracy, ale z powodu tego, że 17 lat temu Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, a dzisiaj dwa, a właściwie trzy tematy są z Unią Europejską związane. Zacznijmy od poniedziałku. Dziś w naszym kraju rekordowa niska liczba wykrytych zakażeń koronawirusem oraz osób, które zmarły. Jak mówią analitycy, tak pozytywnych danych nie było od 2 miesięcy. Przybywa też osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19. Zmienia się stosunek Polaków do samych szczepień na bardziej pozytywny. Pytaliśmy w poniedziałek, jak oceniacie Państwo proces szczepień w Polsce oraz luzowanie obostrzeń oraz czy mamy szansę na pokonanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. I to tak w kontekście Unii Europejskiej, bo to jest, jakby to powiedzieć, ogólnoeuropejski problem i Unia Europejska aktywnie uczestniczy w rozprzestrzenianiu, rozpropagowaniu i zarówno szczepień, jak i dystrybucji szczepionki.
Polska nie wychodzi z żadnej pandemii. Jesteśmy w punkcie wyjścia.
To, że ludzie sobie lekceważą te obostrzenia, no to jest dla mnie dramatyczne. No co może rząd? Rząd troszeczkę improwizuje, tak, bo nigdy nie mieliśmy takiej pandemii w Polsce, ale działają.
Spadki pojedyncze były, pewnie były jakieś tam respiratory czy coś, czy tego, ale generalnie idzie ku dobremu. Ganie celebrytów dalej, że się szczepili, bo być może z tych kilku celebrytów jedna osoba umarła, bo się spóźniła ze szczepionką. W mojej miejscowości Maje Wsi 36-letni pan, trójka dzieci, umarł niedawno, 2 tygodnie temu.
Jeżeli się lekarze pierwszego kontaktu pozamykali w gabinetach i telefonicznie wysłuchiwali jakiś tam, udzielali porad przez telefon, no to jak ludzie mogli nie chorować?
Ja, panie Adamie, dodam, niezależnie od tych pozytywnych liczb, łyżkę dziegdziu, ponieważ mamy największą w Europie nadumieralność i że koncentracja w walce z COVID-em odbija się negatywnie na zdrowotnej kondycji Polaków. Ja osobiście przetestowałem służbę zdrowia z powodu mojej chęci dostania się do lekarza rodzinnego i przyznam się, że jestem zszokowany niemożnością służby zdrowia w zaspokojeniu moich zdrowotnych potrzeb.
No tu mamy, pewnie każdy z nas ma różne doświadczenia. Moje kontakty z prywatną, podkreślę, służbą zdrowia są, że tak powiem, bardzo owocne. Płacę, otrzymuję to, za co płacę, więc nie mam powodów do narzekań. Natomiast pandemia obnażyła wszystkie słabości zarówno państwa, każdego państwa, które się z nią zmaga, bo tutaj czempionów nie ma. W Chinach nie wiadomo, jak jest naprawdę, więc nawet nie będę spekulował na ten temat. To jest niedemokratyczny kraj z cenzurą w mediach, więc tak naprawdę nie wiemy, jak sobie Chińczycy radzą z pandemią. Natomiast w Europie żaden kraj nie radzi sobie koncertowo. Pandemia wywiera negatywne skutki psychiczne i z tymi skutkami psychicznymi będziemy się borykać także
my, edukacyjnymi
Polski. O edukacyjnych zamierzałem także powiedzieć. Także nie przejdziemy tego suchą stopą. Poza tym nie wiemy, jak długo ta pandemia potrwa. Szczepionki rzecz ważna i ważne jest, żebyśmy się szczepili, ale przypomnę, że nie ma lekarstwa w dalszym ciągu na COVID-19. Dopóki nie będzie skutecznego leku, to będziemy mieli do czynienia z kolejnymi falami pandemii i mniejszymi lub większymi lockdownami. Ja mam nadzieję, że z coraz mniejszymi, dlatego że skutki gospodarcze są także nieobojętne. No przecież państwa europejskie, Unii Europejskiej, ratując się, zaciągają pożyczki, a jeszcze nie bardzo wiedzą, I my także jeszcze nie bardzo wiemy, jak to wszystko będziemy spłacać.
No tak, właściwie mam takie przekonanie, że my jeszcze nie jeden raz będziemy wracali do omawiania kwestii zdrowotnych i tych covidowych. Zatem spokojnie możemy przejść do wtorku i do czwartku, ponieważ nam się czwartkowy temat w sposób naturalny dodał do wtorkowego. Wtorkowym tematem było omawianie europejskiego programu odbudowy, który ma wyciągnąć Europę z gospodarczego kryzysu wywołanego COVID-em. Aby on wszedł w życie, musi zostać przyjęty przez parlamenty wszystkich krajów unijnych. Jego przyjęciu przeciwstawia się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Popiera natomiast, i to jest informacja czwartkowa, Nowa Lewica. Przeciw jest teoretycznie najbardziej proeuropejska partia, czyli Platforma Obywatelska, a także PSL. I pytaliśmy naszych słuchaczy, czy politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u wykazują się rozsądkiem. I jak oceniamy zapowiedź Lewicy, to pytanie z czwartku, o poparciu Krajowego Programu Odbudowy. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy i tych z wtorku i tych z czwartku.
Polski nie stać na to, żeby nie przyjąć takich dużych pieniędzy, 200 miliardów. No u nas wiadomo, że jeżeli chodzi o finanse, to na pewno kuleje służba zdrowia.
Przyjmują różne cuda i cuderika, proszę pana, różne ustawy, a nie mogą się dogadać tak ważnej sprawie, proszę pana, to teraz najlepiej odbić piłeczkę i powiedzieć, że to oni są B, a nie my.
Koalicja, mając większość, powinna sama zadecydować o tych funduszach, a nie prosić się opozycji. Opozycja ma prawo zawsze takie, że może się albo zgodzić, albo nie zgodzić.
Ten plan i tak zostałby przyjęty niezależnie od głosu poparcia opozycji, czy głosu poparcia Lewicy, czy Koalicji Obywatelskiej. Wydaje mi się, że ten ruch był jednak za szybki.
Ja się bardzo cieszę, że tak wyszło, gdyż każdy ma swoje argumenty. Lewica pokazała w pewnym stopniu, muszę to powiedzieć, że pewne rzeczy no mają wspólne.
Lewica chce po prostu ugrać swoje, zmieścić się w progu wyborczym na kolejne wybory.
Lewica tą decyzją ogłosiła swój pogrzeb i że chodzi im tylko o własne stołki, a nie o dobro Polski.
Zaczynają myśleć, to będzie dla nich korzystne. Współpraca jednak jest bardziej korzystniejsza niż walka. Walka z PiS-em, prawda, który i tak wygra te wybory przyszedł. To jest nieuniknione.
Niektórzy wychwalają Lewicę, jaka to świetna partia. Wreszcie zmądrzała. Powinna w zasadzie chyba w koalicję z PiS-em wejść. Myślę, że to jest błąd Lewicy. Myślę, że to jest tam wielka robota pana Zandberga i pana Biedronia.
Panie Adamie, mamy tutaj dwie kwestie. Pierwsza natury ogólnej dotyczy tego, czy opozycja w Polsce generalnie posiada polityczny rozsądek, bo to, co wyrabia od kilku lat, dalekie jest nawet od cienia rozsądku. Stawianie na taki dosyć, na totalność jest w ogóle mało logiczne, jest sprzeczne w ogóle z istotą uprawiania polityki. Natomiast ta antypisowska fobia właściwie ma takie cechy nieomalże pewnej choroby psychicznej. Po drugie natomiast oczekiwanie rozsądku w tej sprawie od części przynajmniej opozycji jest oczekiwaniem, mam takie wrażenie, dosyć jałowe, jako że oni mają chyba odmienne okablowanie. Wykazują się przy okazji całkowitą podległością wobec dyrektyw zewnętrznych, bo pan Borys Budka, który jeszcze parę dni temu był absolutnie za, po wezwaniu do awantury z PiS-em przez Donalda Tuska natychmiast zmienił pozycję o 180 stopni. Ja nie waham się powiedzieć o tej części opozycji, że działa otwarcie na szkodę Polski, co chyba zrozumiała Lewica, która uznała, że w imię pewnej hierarchii jej interesów ważniejszy jest interes Polski, a mniej ważny interes nowej Lewicy.
My dokładnie tą kwestię omówiliśmy w piątkowej audycji Radia Zachód. Publicyści komentują i jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest zainteresowany, to ta audycja jest na stronie Radia Zachód, no ale wypada też powiedzieć coś i w naszej audycji na ten temat. I oczywiście można powiedzieć, że kończy się czas totalnej opozycji, to znaczy takiego bloku wszystkich partii, które nie rządzą, a które totalnie w czambuł kwestionują wszystko, co co ten rząd robi. Otóż lewica wyciągnęła bardzo słuszny wniosek z klęski dotychczasowej strategii Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo te partie wyżywały się bardzo w takiej totalnej opozycyjności i czego by rząd nie zrobił, no to oni uważali, że to jest niedobre. No i przyszedł czas, żeby powiedzieć sprawdzam, bowiem na stole pojawiły się bardzo duże pieniądze, na razie zapowiedź tych pieniędzy, no ale na pewno dojdzie do konsumpcji tych gigantycznych kwot. To jest porównywalne do planu Marshalla. Plan Marshalla zafundowali Europejczykom, nie wszystkim, Amerykanie. Natomiast to jest plan, który Europa, Unia Europejska funduje sama sobie i słusznie. I jeżeli lewica bierze udział w tej grze, to postępuje rozumnie, bowiem zbliżają się wybory i trzeba będzie za 2 lata powiedzieć swoim wyborcom, którzy zapytają, co dla Polski zrobiliście nasi drodzy przedstawiciele. I otóż lewica będzie mogła powiedzieć, zrobiliśmy dużo, bo poparliśmy krajowy plan odbudowy, który jest ważny dla rozwoju naszego kraju, dla modernizacji Polski i mamy argumenty. Natomiast Platforma Obywatelska, jeśli nie zagłosuje za, a ja uważam, że zagłosuje za i PSL też, bo i PSL i Platforma Obywatelska zostali ograni. Krótko mówiąc, pozwolili się ograć, bo jeżeli ktoś jest tak...
Tak trochę jak dzieci.
Dokładnie. Jeżeli Borys Budka apeluje do zwolenników Platformy i informuje ich, że trzeba poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, a później kwestionuje głosowanie za Krajowym Planem Odbudowy, ponieważ jakiś tam paru tak zwanych mędrców umyśliło sobie, że może jak będziemy to kwestionować, to rząd upadnie i my się dorwiemy do władzy bez wyborów demokratycznych, no to pokazuje, jak wielkie jest spustoszenie umysłowe w głowach polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla których gierki o powrót do władzy i granie kwestią modernizacji Polski, a więc kwestią polskiej racji stanu, to jest taka zabawa, która ma ich przywrócić do stanowisk ministerialnych i spółek Skarbu Państwa, no pokazuje, jak bardzo oderwanymi od rzeczywistości są politycy PO i PSL.
Warto, panie Adamie, zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zagrania rządu, że w gruncie rzeczy rząd dał lewicy to, co i tak miał zamiar dać, natomiast skutkiem tego działania rządu jest w gruncie rzeczy wyciągnięcie lewicy z objęć Platformy Obywatelskiej i z tego projektu tak dziwacznie nazywanego jakąś liczbą, której ja już nie pamiętam, a także w jakimś sensie spacyfikowanie Solidarnej Polski w ramach Zjednoczonej Prawicy. Dla kogoś, kto gra w jakąkolwiek grę strategiczną, ten ruch był łatwy do przewidzenia i właściwie dziwne jest to, że taka duża jest niedojrzałość wśród liderów tych rozmaitych partii, bo trzeba mieć też świadomość, że lewica chyba się umocni na 4. miejscu w sondażach i być może konsekwentnie zepchnie Konfederację na 5. miejsce w tym układzie takiej struktury tej sondażowej.
Przewiduje wzrost wpływów lewicy w społeczeństwie mierzonych statystyką, bo do takiej realnej to będziemy musieli poczekać do wyborów. Nie widziałbym tego tak, że to lewica dała się wyciągnąć rządowi z tej totalnej opozycyjności. Tak, to jest plan lewicy, który zakłada wybijanie się na niezależność od Platformy Obywatelskiej, która już nie jest dla lewicy taką mamusią, która mówi, co lewica powinna zrobić, co jest dobre dla lewicy, a co jest złe. Po prostu politycy, przywódcy lewicy doszli do wniosku, że muszą sami powalczyć już bez wsparcia Platformy o swoją pozycję, bo polityka to jest gra o sprawczość, czyli o to, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje, i o status, czyli pokazywanie, jacy jesteśmy ważni dla spraw. I tutaj lewica bardzo dobrze rozgrywa zarówno ten element gry o sprawczość, bo wchodząc do gry będzie mogła powiedzieć, że się przyczynia do modernizacji Polski, i również o status, bo pokazuje, że jest siłą niezależną i Platforma musi zapomnieć o czasach, kiedy to sterowała politykami lewicy i decydowała, kto z nich znajdzie się na jakim miejscu listy do Parlamentu Europejskiego czy do innych gremiów. Także no, to jest też bardzo dotkliwa porażka dla Platformy Obywatelskiej, która, jak komentujemy przecież, panie Krzysztofie, od wielu miesięcy stopniowo nabiera wody i tonie.
Nie wiem, czy pan oglądał konferencję prasową Lewicy.
Tak.
Nie wiem, czy również zauważył pan to, że ten, który tak naprawdę kieruje w Polsce lewicą, mianowicie Włodzimierz Czarzasty, na tej konferencji głęboko się schował za panem Biedroniem, który promieniał szczęściem, i za panem Zandbergiem, który swoim głosem również obwieszczał zwycięstwo. Natomiast ten, który tak naprawdę trzyma lejce na lewicy, skromnie skrył się w cieniu, i to moim zdaniem pokazuje pewną jakby wyższą inteligencję, mało obecną po stronie opozycyjnej, że ten prawdziwy lider nie musi swojego sukcesu odtrambiać jako swój osobisty sukces. Pozwala swoim koalicjantom cieszyć się sukcesem, co moim zdaniem będzie zapowiadało dalsze sukcesy tego ugrupowania.
To jest przede wszystkim instynkt samozachowawczy, może mniej inteligencja, a jeśli już, to inteligencja emocjonalna, a nie inteligencja w sensie ilorazu IQ.
Ja o tym mówię.
Bo tu pan Czarzasty już się raz przejechał ze sprawą Rywina, więc ja nie cenię tego polityka zbyt wysoko. To jest polityk, który wie, jak się zachować w danej sytuacji, natomiast panowie Zandberg i Biedroń muszą się jeszcze...
Muszą się sporo uczyć.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Pan premier Mateusz Morawiecki złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, oczekując całościowego rozstrzygnięcia w sprawie kolizji polskich norm konstytucyjnych z prawem europejskim i wykładni prawnej dotyczącej nadrzędności polskiej konstytucji nad orzecznictwem instytucji unijnych, w tym TSUE. Spór o interpretację unijnych traktatów nabiera rozpędu we Francji i w Niemczech. Umacnia się przekonanie o prymacie prawa krajowego nad unijnym. Wyrazem tego są wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe i orzeczenie francuskiej Rady Stanu. W otwartym mikrofonie zastanawialiśmy się wraz ze słuchaczami nad tym, czy polska konstytucja jest ważniejszym źródłem prawa w naszym kraju, ważniejszym od prawa unijnego. Posłuchajmy.
Powinno być na pierwszym miejscu. Po prostu po to my mamy konstytucję, naszą konstytucję, żeby tutaj decydować nasze prawo, naszych ludzi, naszych polityków, żeby oni o tym decydowali.
Konstytucja, najważniejszy dokument państwa. I wiara w to, że to jest dobrze napisane, proszę pana, i tego należy przestrzegać. Zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z prawem takim ogólnie przyjętym.
Jeżeli ktoś uważa, że normy narzucone przez Unię Europejską są ważniejsze od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, to najlepiej jakby się wyniósł z tej Rzeczpospolitej i dał sobie spokój.
Weszliśmy do Unii Europejskiej i oni też mają swoje prawa. Skoro my tam należymy, to też musimy ich przestrzegać. No niestety taka jest kolej rzeczy.
Panie Adamie, z racji tego, że nie mamy zbyt wiele czasu, być może do tematu będziemy wracać, ale mam takie wrażenie, że Europa dojrzała do przełomu w tej sprawie, próbując otwarcie przeciwstawić się uzurpacji TSUE do wyznaczania zasad demokracji. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, o Monteskiuszu, który tak chętnie cytowany. Przestrzegał on mianowicie przed niekontrolowaną władzą sądowniczą i przestrzegał przed sędziokracją, z którą mamy moim zdaniem ewidentnie do czynienia. W Polsce również, i że stan prawa w Polsce jest daleki od doskonałości i że coś z tym trzeba zrobić, i my powinniśmy robić porządek według swoich norm, a nie żadnych form unijnych.
Panie Krzysztofie, mamy mało czasu, ja to spuentuję krótko. Oczywiście konstytucja jest najważniejsza, Natomiast no,
skoro we Francji, w Niemczech, to również i w Polsce.
Oczywiście, skoro orzekają tak najwyższe sądy i trybunały konstytucyjne we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, to również dojrzeliśmy do tego, żeby określić rolę konstytucji w naszym życiu. I dodam jeszcze, że sędziokracja jest dużo gorsza od demokracji.
Przy okazji taka jest pewnego rodzaju może światełko w tunelu, że być może zostanie na skutek orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego ta wątpliwość co do legalności Izby Dyscyplinarnej. Może wreszcie ta Izba Dyscyplinarna zacznie dyscyplinować tych sędziów, którzy wydają kuriozalne wyroki, właściwie, że tak powiem, sprzeczne z takim poczuciem sprawiedliwości, co powinno być, że tak powiem, podstawowym warunkiem funkcjonowania tego wymiaru w Polsce. Jeżeli my, Polacy, nie mamy takiego przeświadczenia, że sądy są sprawiedliwe i że stosują prawo, to w zasadzie cóż ono jest warte, cóż warte jest to sądownictwo.
Panie Krzysztofie, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest absolutnie legalna. Protestują jedynie zwolennicy tutaj Platformy Obywatelskiej czy totalnej opozycji. Wśród prawników grupka sędziów Stemis i Justicja. Natomiast to, jak dany kraj organizuje system sądownictwa, jest jego sprawą. I tak na to powinniśmy patrzeć.
Dziękuję.
Koniec, kropka.
Dziękuję panu, panie Adamie. Dziękuję, szanowni państwo. Zapraszamy na następną naszą audycję. Życząc państwu miłego kontynuowania długiego weekendu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.